Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kościół na fali. Kościół na fali.
51 lat, 9 miesięcy i 4 dni. Tyle trzeba czekać na miłość w niektórych wypadkach. Tyle czekał główny bohater powieści Miłość w czasach zarazy. O miłości w czasach zarazy dziś będę rozmawiać z naszym gościem, biskupem Michałem Janochą, biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, profesorem i wykładowcą historii sztuki, także przewodniczącym Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże.
Ile trzeba czekać na tą miłość?
No właśnie. Bohater umarł za 59 lat, ale można tak chyba powiedzieć, że właściwie całe nasze życie jest mniej lub bardziej uświadomionym czekaniem na miłość. I to bez względu na wiarę czy niewiarę, bez względu na stan społeczny, majątkowy, zdrowotny. To jest jakieś organiczne w człowieku. Dla nas wierzących to jest przebłysk Bożego obrazu, który jest w nas.
Miłość w czasach zarazy to tak mi się kojarzy bardzo poetycki tytuł. Taki tytuł, który imputuje też wiele możliwych interpretacji. Spotykamy się w szczególnym czasie, w czasie pandemii, w tym czasie, kiedy też i my w Warszawie, i w Polsce, i w Europie Zachodniej zwolniliśmy, a właściwie zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby zwolnić. Jak ksiądz biskup widzi, czy radzimy sobie z tą sytuacją jako społeczeństwo?
No, jest to sytuacja, która zaskakuje nas wszystkich i która całkowicie wytrąca nas z codziennego rytmu. Patrząc od strony społecznej, myślę, moje widzenie jest tu oczywiście bardzo wycinkowe i fragmentaryczne, myślę, że budzi się coś, co na co dzień w gonitwie bieżącej bywa zapomniane. Jakaś świadomość solidarności, tego, że my wszyscy jesteśmy ze sobą jakimiś niewidzialnymi nićmi połączeni, a teraz te nicie stają się całkiem widzialne, kiedy ktoś się zainteresuje starszą, samotną sąsiadką, kiedy właściciel restauracji podejmuje decyzję, że ofiarowuje obiady i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo takich sytuacji rzadko lub niespotykanych w codzienności.
Księże biskupie, sytuacja zarazy czy epidemii to jest też motyw często podejmowany w dziełach literackich. Mi się wydaje, że nie bez przyczyny, bo ten czas zarazy, pandemii powoduje w nas to, że zwykły porządek rzeczy przestaje obowiązywać. Status quo chwieje się. O właśnie, widzę, że ksiądz biskup pokazuje książkę, od której chciałabym, żebyśmy może zaczęli naszą rozmowę. Dekameron i ta zaraza średniowieczna. Wieczna dżuma, która dopadła mieszkańców Florencji.
No właśnie, trudno mówiąc o zarazie pominąć to arcydzieło. W roku od narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa 1338 w sławnym mieście Florencji, klejnot miast włoskich stanowiącym, wybuchła zaraza morowa, sprowadzona wpływem ciał niebieskich, albo też słusznie przez Boga zesłana dla ukarania grzechów naszych. Mur zaczął się na kilka lat przedtem na wschodzie i spowodował tam wielkie spustoszenia. Powoli z miejsca na miejsce się przenosząc, zaraza do krajów zachodnich dotarła. Zapobieżenia ludzkie na nic się wobec niej zdały. Nie pomogło oczyszczanie miast przez ludzi do tego najętych, zakaz wprowadzania chorych do grodu, różne przestrzeżenia, co czynić należy, aby zdrowie zachować, ani też pokorne modlitwy, procesje i wszelkie pobożne dzieła. Tak się zaczyna Dekameron i z tego wynika ta przedziwna sytuacja młodych dam i kawalerów, którzy uciekają z szalejącej we Florencji zarazy, chroniąc się w jakimś niedostępnym i bezpiecznym miejscu i oddają się uciechom tego świata, zanurzając się w opowiadaniach, które przywołuje autor Dekameronu.
Opowiadania często dotyczące grzechu ludzkiego, no właśnie tych uciech światowych, ale z zadaniem Dekameronu było chyba jednak, no właśnie, nieprzypadkowo ta cyfra 10 dni, nieprzypadkowo cyfra 10 osób, 7 pań i 3 młodzieńców.
Tak, 10 dni, 10 opowiadań w każdym z tych dni, to oczywiście wszystko jest nieprzypadkowe i Boccaccio tworzy z jednej strony opowieść niesłychanie intrygującą, momentami bardzo pikantną, a z drugiej strony w jakimś sensie filozoficzną. Jak każde arcydzieło, ono ma wiele warstw. W każdym razie w czasie zarazy, a ta z 1348 roku była chyba największą, jaka nawiedziła nasz kontynent. Przypomnijmy, że 1/3 mieszkańców Europy zmarła w ciągu 2 lat, 1348-49. Tu się spotyka ze sobą to, co stanowi tkankę naszego jestestwa i tkankę całej kultury, czyli eros i thanatos, miłość i śmierć.
Miłość i śmierć. Dekameron to zaraza średniowieczna. Myślę dalej o innych utworach literackich, które także przypominają nam i próbują sobie poradzić, bo właśnie to jest tak, że przez sztukę też często artyści próbują sobie radzić z sytuacją, nad którą nie da się zapanować często. Dżuma, lektura szkolna Camus i postawa kilku bohaterów. Doktor Rie prowadzi nas przez tę historię. I to jest, no to tutaj znowu mamy zarazę, znowu ta dżuma. Ta dżuma jakoś tak spodobała się artystom, literatom. Upodobali sobie tę chorobę. Miasto zadżumione, miasto zamknięte. W jakimś sensie koresponduje to z naszą sytuacją. Dzisiaj oczywiście Warszawa nie jest miastem zamkniętym. Sytuacja musiałaby być dużo, dużo gorsza. Na szczęście taka nie jest. Ale wydaje mi się, że też Camus nie bez powodu wybiera właśnie tę chorobę, właśnie taki sposób zamknięcia, wyizolowania, bo czas epidemii staje się, mam wrażenie, sprawdzianem człowieczeństwa.
Tak. Patrząc z punktu widzenia historyczno-literackiego, inspiracją dla Camus był Daniel Defoe i jego dziennik z czasów dżumy, opowiadający dżumę, która wybuchła w Londynie w 1665 roku i pochłonęła ponad 100 tysięcy mieszkańców stolicy Anglii. Sam Camus pisze to w 1947, a więc 2 lata po zakończeniu wojny, ale sam daje do zrozumienia, że tak naprawdę ten oran, w którym ta dżuma wybucha i który staje się miastem zamkniętym, jest właściwie emblematem każdego miasta i każdego społeczeństwa. I to, co się tam dzieje w ludziach, w bohaterach, dzieje się tak naprawdę w każdym z nas. Tę dżumę Camus interpretowano na wiele sposobów. Ja myślę, że to jest dobra lektura również i na nasze czasy, kiedy teraz sporo ludzi ma dużo więcej czasu na czytanie.
No właśnie, warto zajrzeć, zatem polecamy Państwu. Muszę księdzu biskupowi też przyznać, że zastanawiając się nad zarazą, to może nie będzie oczywisty wybór lekturowy. Pomyślałam sobie o Czarodziejskiej Górze Manna.
Tak, Mann opisuje sytuację zamkniętego sanatorium, szpitala, które tak naprawdę jest wielką metaforą Europy. Europy, która jest ciężko chora, Europy, która jest zamknięta i Europy, która tak naprawdę się kończy. To jest jakaś niezwykle przenikliwa, profetyczna diagnoza stanu naszego ducha, która się w dużym stopniu potwierdza.
Księże biskupie, czy to jest tak, jak też w literaturze się nam jawi, że w tym czasie zatrzymania wychodzi z nas prawda o nas? Bo są tacy ludzie, jak na przykład w Dżumie, Raymond Rambert, dziennikarz z Paryża, który zakochany tęskni za swoją narzeczoną, ale jednak decyduje się na pomoc.
Tak.
Jest ojciec panelu, jezuita.
Który też przeżywa pewną metamorfozę, prawda, pod wpływem tych nieszczęść. No właśnie, ja myślę, że sytuacje ekstremalne ujawniają prawdę o człowieku, która na co dzień jest skrywana. Ja przywołam tutaj sytuację z mojej młodości, którą dobrze pamiętają mieszkańcy Warszawy, a może i Polski wieku średniego i starszego, a mianowicie wybuch rotundy PKO na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. To był chyba 79 rok, jeśli mnie pamięć nie myli. Stało się to w ciągu dnia, w lutym, w taki mroźny poranek i reakcje ludzi. My dzisiaj wiemy więcej, w PRL-u nie mówiło się o tym. Oczywiście pierwsza reakcja, większość ludzi ucieka, nie wiadomo co się stało. Nagle wybuch, rotunda wyleciała w powietrze, zrozumiała reakcja. Ale byli ludzie, którzy przełamując strach, pobiegli do tej rotundy, żeby ratować umierających. Według oficjalnych danych zginęło tam 49 osób, ale bardzo wiele żyje dzięki tym bezimiennym przechodniom, którzy tam się wtedy znaleźli. Ale byli i tacy, którzy też pokonując lęk, szli do tej rotundy, w której wszystko się jeszcze przecież mogło wydarzyć, ale nie po to, żeby ludzi ratować, tylko po to, żeby sobie napychać kieszenie pieniędzmi, które fruwały w powietrzu. I to jest jakiś symbol sytuacji tragicznej, która wyzwala to, co jest w nas. I ja myślę sobie, idąc dalej, że tak naprawdę w każdym z nas jest ten tchórz, który skłonny jest do ucieczki i ten bohater, który jest gotów poświęcić swoje życie i swój strach na szali położyć, ale no, co najtrudniej powiedzieć, może i ktoś, do kogo byśmy się chętnie nie przyznali, przed którym uciekamy, który ma tak naprawdę zupełnie inne rejestry pragnień.
W takim razie od czego zależy nasza postawa, skoro mamy tych bohaterów, którzy także pojawiają się w powieściach, i tych strachliwych, i tych, którzy odważnie walczą z zarazą w sobie, to od czego zależy to, jak rzeczywiście się zachowamy?
No to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Jest to jakaś tajemnica, na którą z pewnością składa się historia naszego życia, od poczęcia, od pierwszych pocałunków mamy lub ich braku, od pierwszych miesięcy i lat, których nie pamiętamy, od naszych później już pierwszych kroków i tych fizycznych, i tych moralnych, i tych świadomych wyborów. Całe życie się na to składa. Myślę, że takim paradygmatem tej sytuacji jest Kalwaria i tych dwóch po bokach Jezusa, którzy ponosili przecież taką samą karę. Jeden z nich stał się pierwszym świętym Kościoła. Dziś będziesz ze mną w raju. No a drugi nie potrafił skorzystać z tej szansy i sztuka ukazuje go jako tego, który odwraca się od Chrystusa.
Ksiądz biskup już teraz nawiązał do perspektywy wiary i tutaj zostańmy. Tak myślę sobie także o czasie pandemii, epidemii w kontekście wiary jako o czasie takich nadzwyczajnych rekolekcji w praktyce. Jeśli by podejść do tego tematu w ten sposób, jak właściwie przeżyć te praktyczne rekolekcje?
No właśnie, ten temat rekolekcji coraz częściej się pojawia, tym bardziej, że epidemia zbiega się z Wielkim Postem. Rekolekcji, których nie możemy odprawić w tradycyjny sposób, uczestnicząc w kościelnych nabożeństwach, natomiast które możemy i sądzę, że powinniśmy odprawiać indywidualnie, odprawiać w naszych rodzinach poprzez wyciszenie, modlitwę, lekturę. Tutaj instytucja, w której pani pracuje, czyli radio i telewizja, internet oferują bardzo wiele pomocy, środków, narzędzi, które mogą nam w tym pomóc. I jak każda sytuacja kryzysowa, to jest wielkie zagrożenie i wielka szansa. Jednocześnie podobno Chińczycy w takim piktogramie w ten sposób pokazują kryzys. To jest szansa łamana przez zagrożenie. I te rekolekcje myślę, że są taką wielką szansą dla nas wszystkich.
Księże biskupie, też ze strony duchowieństwa płyną czasami mylące wiernych sygnały. Chodzi mi konkretnie o to, no bo tak, skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, skoro ufamy Panu Bogu, to czy do kościoła w tym czasie chodzić, czy nie chodzić? Wiele kościołów jest otwartych przez cały dzień. W wielu kościołach też odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu cały dzień. No właśnie, jak ksiądz biskup widzi ten temat?
Nie ma tu jednej odpowiedzi dla wszystkich. Biskupi wypowiedzieli się jednoznacznie w sprawie uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Jest dyspensa obejmująca całe grupy społeczne, od osób starszych poprzez chore, słabo się czujące, poprzez służbę medyczną, to jest zrozumiałe. Tak. Natomiast jest też zachęta i często spontaniczna inicjatywa zarówno duszpasterzy, jak i wiernych, aby w kościele była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, aby była możliwość spowiedzi. Czeka nas spowiedź wielkopostna, komunia wielkanocna. To jest wielkie pytanie, w jaki sposób to przeżywać, w jaki sposób przygotować się do tego. Nie mam tu prostych recept. Każda sytuacja, każda parafia jest inna.
Znamy też przypadki z historii, jak Kościół radził sobie z epidemiami. Myślę o świętym Grzegorzu Wielkim, który z Najświętszym Sakramentem wyszedł na ulicę.
No właśnie, dotykamy tego najgłębszego wymiaru epidemii, wszelkich nieszczęść, czyli pytania dlaczego. Nie dlaczego w sensie bezpośrednich ciągów przyczynowo-skutkowych, bo to jest pytanie do nauki, ale tego pytania na najgłębszym metafizycznym poziomie, pytania o sens i wiara udziela nam tutaj różnych odpowiedzi. Znowu bałbym się wszystko zamykać w jakiejś jednej prostej recepcie. Ale na pewno modlitwa wstawiennicza, która ma świadomość tego, że modlimy się za wszystkich, że wszyscy jesteśmy jedno, ma tu ogromne znaczenie. Wspomnijmy, przypomniała pani świętego papieża Grzegorza, postać z przełomu V-VI wieku, ale wspomnijmy też tych wspaniałych świętych, którzy za cenę swojego życia ratowali osoby dotknięte epidemią, świętego Rocha, świętego Alojzego Gonzagę i tylu innych świętych.
Wspomina się też świętego Jana Bosko, który razem ze swoimi współtowarzyszami, z chłopcami, którymi się zajmował, wyszedł, by pomagać.
No właśnie, to bardzo piękna postać i myślę, że może szczególnie bliska w naszych dzisiejszych czasach, kiedy rodzi się tyle spontanicznych inicjatyw społecznych, pomocy tym, którzy są najbardziej poszkodowani, pozbawieni opieki, pomocy skądinąd, samotni, starzy. Tacy ludzie są wokół nas.
Sam papież Franciszek zresztą wybrał się z pielgrzymką do Bazyliki Matki Mniejszej i do Krzyża Świętego Marcelego. Papież pokazał w ten sposób, że wiara jest ponad epidemią.
Tak. I myślę, że dotykamy tych dwóch skrzydeł, bez których ten ptak nie pofrunie, a mianowicie wiara, czyli nasza relacja do Boga i drugie skrzydło, nasza relacja do bliźnich. To przecież w żadnej religii świata Bóg nie stawia siebie na równi z człowiekiem. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, to mnieście uczynili, mówi Pan Jezus.
Księże biskupie, myślę też, że czas epidemii, dlatego też, że dotyka nas to wydarzenie, to przypominamy sobie o tym naszym pierwotnym lęku, takim najbardziej zakorzenionym w nas, lęku przed śmiercią. I przypominamy sobie o tym, że nasze życie dobiegnie kresu. W niektórych to wzbudza paniczny lęk, w innych chęć uciekania się do Pana Boga, w jeszcze innych zaufanie całkowite Panu Bogu, ponieważ oddali swoje życie. Jak się zachować, albo może jak dojść do właściwego zaufania Bogu, tak żeby się nie lękać?
No, dotknęła Pani tego najgłębszego pokładu, który jest w każdym z nas. I to znowu doświadczenie absolutnie uniwersalne, niezależnie od przynależności do kultury, religii, bądź jej braku, lęku przed śmiercią i świadomości kruchości swojej egzystencji, doświadczenie, przed którym człowiek ucieka, o którym próbuje zapomnieć, które próbuje wypełnić czymś innym, a ono wraca z całą swoją mocą właśnie w sytuacji, kiedy życie nasze, naszych bliskich, których kochamy, staje się zagrożone i tu się otwiera przestrzeń dla wiary i to w tę ciemną otchłań, mówiąc biblijnie, wstępuje zmartwychwstały Chrystus. Mam tu na myśli te ikonę, którą nasi bracia prawosławni nazywają Waskresienie, Anastazis. To jest ikona zmartwychwstania, kiedy Chrystus wstępuje w otchłań piekła, malowanego w czerni, tej sytuacji, w której wszystko jest śmiercią i w której nie ma nadziei. I on, nowy Adam, chwyta za rękę starego Adama, który jest w grobie, czyli mnie, czyli Panią, bo tam jest też Ewa, czyli nas wszystkich i wyciąga ku światłu.
Bo my mamy patrzeć wyżej, poza granicę tego ziemskiego życia, jako ludzie wierzący oczywiście.
To jest cała nasza nadzieja.
Cała nasza nadzieja. Ksiądz biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, profesor także i wykładowca historii sztuki, przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, był dzisiaj naszym gościem w studiu Radia Warszawa. Księże biskupie, czy mogę poprosić jeszcze o błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich słuchaczy?
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dużo zdrowia, dużo błogosławieństwa Bożego w świętym czasie Wielkiego Postu.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia na falach Radia Warszawa.
Kościół na fali.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.